40 lat temu, w nocy z 12 na 13 grudnia, Wojciech Jaruzelski wprowadził stan wojenny. Wiele tysięcy osób zostało internowanych, a co najmniej kilkudziesięciu Polaków straciło życie. Czy jest dzisiaj sens wracać do wydarzeń sprzed 40 lat? Czy komunistom udało się w Polakach zabić pragnienie wolności? Już za chwilę w telewizji Idź Pod Prąd wystąpi Krzysztof Wyszkowski, legenda Solidarności, który dziś publicznie atakuje Adama Michnika za to, że jest rosyjskim dywersantem. W drugiej części programu pokażemy Wam wspomnienia Zbigniewa Żukowskiego, opozycjonisty za czasów PRL, który spędził 2 lata w więzieniu. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest poniedziałek, 13 dzień grudnia, a dziś z nami gość specjalnie Krzysztof Wyszkowski, legenda Solidarności. Witam serdecznie. Ze mną w studiu również pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny naszej telewizji. Witam Cię również.
Witam bardzo serdecznie.
Dzisiaj szczególnie czekamy na Wasze pytania, komentarze, ale i wspomnienia z okresu stanu wojennego. Panie Krzysztofie, pytanie, które łączy historię z teraźniejszością. Dzisiaj mija 40 lat od wprowadzenia stanu wojennego. 40 lat temu został pan zatrzymany, a następnie internowany. Kto dzisiaj według pana powinien zostać rozliczony za wprowadzenie stanu wojennego?
Bardzo wielu ludzi, to są jednak konkretnie biorąc, to tysiące ludzi, którzy brali udział. Absolutnie wielu z tych ludzi żyje. No, że podam takie nazwiska jakby najsławniejszych, czyli Leszek Miller, Aleksander Kwaśniewski, Włodzimierz Cimoszewicz. No, to są ludzie, którzy do dzisiaj odgrywają ważne role w polskim życiu publicznym i do dzisiaj są jakby znakami, że zbrodnia stanu wojennego nie została rozliczona. Ci ludzie zrobili kariery na tym właśnie, że byli sługami sowietyzmu, który Polskę na 8 lat, biorąc pod uwagę postkomunizm po okrągłym stole, naprawdę na ponad dekadę zatrzymał w rozwoju, cofnął w rozwoju, zniszczył, wyniszczał w tym czasie naród i państwo. To są zbrodnie nieopisane, nie do ogarnięcia, no ale i nieukarane.
Mówi pan o zbrodni stanu wojennego, wymienia pan konkretne nazwiska, ale przypomnijmy, że przecież Prawo i Sprawiedliwość rządzi już 6 lat. Mówią o sobie, że są antykomunistami. Miała być dobra zmiana. Dlaczego te osoby jeszcze nie zostały rozliczone przez Jarosława Kaczyńskiego?
No, Polska stara się być państwem suwerennym, jest państwem niepodległym, ale nie jest samotną wyspą, nie jest Wielką Brytanią, prawda, która na przykład zdobyła się na to, żeby wystąpić z Unii Europejskiej, broniąc swojej wolności i niepodległości. Polska jest bardzo silnie uzależniona od zagranicy. No, znamy tutaj, wiemy, dużo się mówi o tym, jak Stany Zjednoczone blokują uzdrowienie polskiej demokracji, chociażby przez wyeliminowanie tak jawnie antypolskich czynników życia zbiorowego, jak na przykład telewizja TVN, prawda, czy Gazeta Wyborcza. No, to są jawne działania antypolskie. Onet, czyli niemieckie, inne narzędzia niemieckie do dywersji antypolskiej w Polsce, prawda, to potęga zagranicy z jednej strony paraliżuje możliwości władz państwa polskiego, z drugiej strony potęga wewnętrznej piątej kolumny zorganizowanej w totalnej opozycji, które też uniemożliwia działania chociażby typu ustawodawczego. No, niewątpliwie jednym z elementów na przykład uzdrowienia państwa polskiego musiałaby być zmiana konstytucji. No a do tego trzeba współudziału opozycji, a ta opozycja stoi na stanowisku radykalnie wrogim w stosunku do rządu i wszystkich planów uzdrowienia państwa polskiego.
Ale panie Krzysztofie, czy nie jest tak, że to sam Jarosław Kaczyński czy obóz Prawa i Sprawiedliwości robi poważne umizgi w stosunku do tego elektoratu post-PRL-owskiego? Przecież Jarosław Kaczyński odwoływał się w kampaniach wyborczych do dziedzictwa Edwarda Gierka, PZPR-u, że to patriota i tak dalej. Premier Morawiecki mówił, że dziedzictwo, korzenie PiS-u są socjalistyczne. Czy to nie jest tak, że to jest jednak celowe zaniedbanie rozliczenia komunistów?
No nie, nie. Zdecydowanie nie. Rzeczywiście, gdyby w Polsce, gdyby obecnie, współcześnie możliwe było przeprowadzenie zamachu stanu typu maja 1926 roku, to myślę, że czy Kaczyński, czy ktoś inny zdobyłby się na to, żeby zablokować tą anarchizację państwa, ale... No ale żyjemy w warunkach, w których żadne działania radykalne nie są możliwe. W związku z tym jedyną drogą do uzdrowienia sytuacji wewnętrznej w Polsce jest pozyskanie części elektoratu, który popiera takich ludzi jak Trzaskowski czy Tusk właśnie. Więc rozumiem, że Jarosław Kaczyński w swoich rzeczywiście daleko idących takich, powiedział, umizgach w stosunku do elektoratu postkomunistycznego, stara się odebrać część tego elektoratu postkomunistom, dywersantom niemieckim czy rosyjskim, po to, żeby uzyskać lepszy wynik wyborczy, umożliwiający rzeczywiście twarde działania dekomunizacyjne, lustracyjne, i właśnie te uzdrawiające państwo polskie.
W magazynie śledczym Anity Gargas opublikowano niedawno nieznane dotąd nagranie spotkania Adama Michnika z Wojciechem Jaruzelskim z 2000 roku, w którym Michnik nazywa Jaruzelskiego polskim patriotą i pan na antenie Radia Maryja powiedział, że Adam Michnik otrzymał od komunistów niesłychaną górę pieniędzy. Komuniści finansowali Gazetę Wyborczą w całości z góry za cały nakład i również powiedział pan, że Michnik to dzisiaj rosyjski dywersant. Dlaczego dopiero teraz dowiadujemy się o tych związkach, o tych spotkaniach Michnika z Jaruzelskim? Jakie to ma dzisiaj dla nas znaczenie?
No nie całkiem. Myślę, że rzeczywiście ten konkretny fragment dopiero został niedawno ujawniony, ale ogólnie biorąc te podobne informacje jednak były, istniały. Jeżeli chodzi o tę relację Jaruzelskiego, Kiszczaka z Michnikiem, przez finansowanie Michnika, Gazety Wyborczej, Agory, za pomocą RSW Ruch, który był w całości własnością KCPZPR i który właśnie dał Michnikowi tą górę pieniędzy, wypłacając mu z góry, ja widziałem te dokumenty, umowy, które Agory z Ruchem, który podpisywał również osobiście Adam Michnik, przejmując niejako narzędzia, które stworzone zostały dla Trybuny Ludu, największej takiej gazety PRL-u, i dokładnie te wszystkie narzędzia, którymi dysponował Trybuna Ludu, druk, kolportaż, pieniądze, prawda, gigantyczne, to wszystko otrzymała od Jaruzelskiego i Kiszczaka Gazeta Wyborcza. No, w ten sposób stała się no, największą polską firmą, ale Michnik stał się jednym z najbogatszych, najbardziej ludzi o najszerszej władzy w Polsce w gruncie rzeczy, bo posiadał sympatię zarówno postkomunistów, jak i dużej części środowisk solidarnościowych, więc rzeczywiście dali mu i finanse, i gigantyczną potęgę, gigantyczne wpływy. A co to znaczy dzisiaj? No rzeczywiście oglądanie tego odrażającego człowieka z innym, z tym potworem sowieckim, jaruzelskim, jest rzeczą no, przykrą, nawet obrzydliwą, ale no, mimo wszystko trzeba to obejrzeć, uświadomić sobie właśnie, że tacy ci ludzie są, ale ja bym tą scenę właśnie tego podlizywania się właściwie, czy właściwie umizgów Michnika do Jaruzelskiego interpretował nieco inaczej niż to się ogólnie robi. Chcę przypomnieć, że dzisiaj oprócz 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, jednocześnie to samo wydarzenie stanowi rocznicę upadku, że powiem tak paradoksalnie, rządu Jacka Kuronia. Do chwili wprowadzenia stanu wojennego Jacek Kuroń budował, tworzył, rozdawał ministerstwa w swoim rządzie, który był uzgodniony, on wyobrażał sobie, że jest uzgodniony z częścią elit komunistycznych. Sam mówił o swoich przyjaciołach, których posiada w KCPZPR. Zresztą o jakichś znajomych, którzy w wysokich funkcjonariuszach służby bezpieczeństwa, którzy udzielają mu informacji. Więc Jacek Kuroń przygotował. Nie wiem, czy w tym rządzie Adam Michnik miał być rzecznikiem. W Kremlu na pewno miałby jakąś ważną rolę do odegrania. Był to rząd, który miał myślę, że rodzaj powtórki z 1934 roku, rodzaj rządu jedności narodowej, w którym funkcje posiadaliby komuniści i działacze Solidarności, powiedzmy w osobie właśnie Kuronia, Michnika i tym podobnych. Rzeczywiście ja słyszałem wcześniej o tym, o tych działaniach Kuronia, ale 13 grudnia, mniej więcej o tej porze, jak wieziono mnie do więzienia w Szczebielinku i po przekroczeniu bramy, rzeczywiście tam zaraz w pierwszym pawilonie, przechodząc, nagle otworzyło się okno na parterze i w nim stanął właśnie Jacek Kuroń, który szeroko rozkładając ramiona, krzyknął: Krzysiu, przepraszam, pomyliłem się. Chodziło właśnie o to, że pomylił się co do przebiegu wydarzeń, bo spodziewał się, że mniej więcej w tym czasie albo na święta czy po świętach zostanie właśnie premierem. No, to są mało dzisiaj znane rzeczy, a bardzo ważne, tym bardziej ważne, że w 89 roku, w tym samym, 40 lat temu, w tym samym czasie przygotowana została operacja Okrągłego Stołu, czyli powołanie Jaruzelskiego na prezydenta Polski, no to niesłychane wyniesienie przecież, i przygotowanie działań na rzecz powołania nowego rządu. Znowu Kuroń miał być, czy chciał być premierem tego rządu. Gdyby Michnik był w stanie, to przeforsowałby jego albo powiedzmy Bronisława Geremka na premiera. No ostatecznie premierem został Tadeusz Mazowiecki, ale plan był właśnie taki i taki plan został zrealizowany. Po Okrągłym Stole powstał ten rząd, który Kuroń proponował już w grudniu 1981 roku.
Mamy tu historię Okrągłego Stołu, historię Michnika i Gazety Wyborczej. To nie sposób nie dotknąć też drażliwego tematu Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy jako Porozumienie Centrum Jarosław Kaczyński i jego partia dostali też od tych samych ludzi, od Jaruzelskiego i Kiszczaka, ekspres wieczorny, no i jakąś tam mniejszą górkę pieniędzy. Czy nie ma pan obawy, że to, co się dzieje, jest, czyli dzisiejszy rząd pisowski, jest też pokłosiem tamtych konszachtów z komunistami i jest to pewna gra przed społeczeństwem nadal?
Jestem w bardzo trudnej sytuacji, znaczy, bo znam te informacje, ale one są nieprecyzyjne. Powiem najpierw o finansowaniu, na przykład, jeżeli chodzi o finansowanie na przykład Ekspresu Wieczornego. Rzeczywiście komisja likwidacyjna RSW, która dzieliła majątek ten po upadku, po delegalizacji czy rozwiązaniu PZPR, przyznała porozumieniu Centrum Ekspres Wieczorny. Ale różnica między Ekspresem Wieczornym, finansowaniem Ekspresu Wieczornego, a finansowaniem Gazety Wyborczej była radykalna. Gazeta Wyborcza otrzymywała całość pieniędzy za cały nakład dostarczony w dniu, w tymże samym RSW, w drukarniach RSW, ten nakład był drukowany. Czyli otrzymywała, a po 3 miesiącach następowało ewentualne rozliczenie, to znaczy zwrot. Gazeta Wyborcza miała zwracać ruchowi pieniądze za nakład niesprzedany. Gdy Ekspres Wieczorny był w sytuacji zupełnie odwrotnej, mianowicie Ekspres Wieczorny po 3 miesiącach otrzymywał pieniądze za sprzedany nakład, czyli ruch wtedy był w rękach komunistycznych i czy agentów, bo tam Dębski był później prezesem ruchu